6 grudnia, niedziela, Wojciech Chmielewski. Zapraszam do posłuchania dziś rozmowy z ojcem Adamem Żakiem, który został mianowany przez polski episkopat na człowieka, który ma przeciwdziałać przypadkom pedofilii wśród księży. Od 2 lat jezuita. Ojciec Żak jeździ po Polsce, organizuje spotkania z kapłanami, tłumaczy, jak postępować, gdy coś jest nie tak. W podejściu do ofiar księży zmieniło się już dość sporo, ale jest to zapewne proces długotrwały. Oprócz tego są oczywiście przypadki ofiar pedofilii sprzed wielu lat. Z tym wszystkim Kościół będzie sobie musiał poradzić. A tu akurat wydaje się, że papież Franciszek poleca przysłowie: co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Uczenie się reagowania odpowiedniego to podjęliśmy na pierwszym miejscu, no bo nie będzie dobrej prewencji w klimacie, w którym ewentualne zgłaszające się ofiary byłyby potraktowane w sposób niedobry, nieprawidłowy. Niezależnie od tego, czy to są przypadki bardzo odległe, czy to są przypadki mniej odległe, przedawnione lub nieprzedawnione, po prostu Kościół chce o nich się dowiedzieć i oczyścić siebie, nauczyć się, jakie błędy popełnił, jakich błędów musi unikać i w jaki sposób naprawiać te krzywdy. Jaka jest skala tych zgłoszeń? No muszę powiedzieć, że to jest ciągle trwający strumień, który trudno określić, żeby to była fala, ale jest to strumień takich zgłoszeń, które się dzieją, ponieważ nie ma jakichś rejestrów i nie ma spisu tych wszystkich przypadków zgłaszających się czy zgłaszanych, no to po prostu nie ma, nie umiem powiedzieć skali tego strumienia, ale on jest. W latach 2010-2013 tych przypadków pewnych, czyli których księża zostali skazani wyrokiem prawomocnym za któryś z paragrafów dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich, to ich było pewnych faktów 19. Natomiast jak zawsze wiemy, to co jest ujawniane w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych, to jest to zwykle pewna część tych faktów, dlatego że z natury rzeczy są to przestępstwa bardzo ukryte, których sprawcy, niezależnie od tego, do jakiej kategorii ludzi zawodowej czy innej przynależą, sprawcy po prostu, jedna z ich strategii jest, żeby to pozostało ukryte. Czyli manipulacja ofiarą między innymi jest po to przez sprawcę, żeby się sprawa nie wydała, żeby ofiara nie ujawniała tych takich faktów.
Co ojca zdaniem jest najszybciej do poprawy w samych diecezjach, w tych, że tak powiem, strukturach kościelnych, żeby te przypadki były profesjonalnie potraktowane? Co najczęściej szwankuje w tej chwili w tym systemie rozpoznawania przypadków pedofilii?
Może nie tyle, co szwankuje, tylko przede wszystkim każde zgłoszenie trzeba przyjąć i każdego zgłaszającego trzeba przyjąć z godnością. To znaczy chroniąc jego godność, szanując jego osobę, jego fakt, że zgłasza, przyjąć to jako fakt pozytywny. Papież Franciszek mówi nawet, że to jest akt miłości do Kościoła, jeśli ktoś zgłasza, bo pomaga Kościołowi się oczyścić.
Czyli nie zawsze tak jest, rozumiem.
To znaczy, ja nie chcę twierdzić, że tak nie jest. Na pewno takie błędy były popełnione, stąd zamiar również taki, żeby objąć odpowiedzialnością karną kościelną również przełożonych, którzy nie działają zgodnie z taką myślą o ochronie dziecka, prawda, i ochronie ofiary, nie szanują godności każdej osoby dramatu. Drugi błąd dotyczy sprawców, to znaczy nie można czekać do udowodnienia pełnego sądowego czy kanonicznego dowodu z tym, żeby podjąć niektóre środki zapobiegawcze, chroniące dzieci, czyli chroniące ewentualne inne możliwe ofiary, albo też po prostu w niektórych przypadkach umożliwiające innym ofiarom zgłoszenia się, dlatego że wiemy, że często bywa tak, że nie są to przypadki pojedyncze, wykonane przez jednego sprawcę. Dlatego ten element ochrony dziecka, ochrony ofiary i ochrony dziecka możliwej ofiary. To jest bardzo istotny element, który Kościół oczekuje, papieże oczekują i prawodawstwo kościelne oczekuje od przełożonych.
Czyli rozumiem, że jest przyjęta ta zasada domniemania niewinności jednak z pewnym dystansem, mówiąc krótko.
Nie, może nie z dystansem. Zasada domniemania niewinności, ona się wyraża przede wszystkim w prawie do obrony. Natomiast również sądy, wymiar sprawiedliwości, prokuratorzy stosują środki zapobiegawcze, łącznie z aresztem tymczasowym, łącznie z zakazem już wstępnym czy ograniczeniem wstępnym przełożeni, to znaczy niekoniecznie kościelni, ale na przykład kuratoria zawieszą nauczyciela, dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona i tak samo Kościół postępuje wobec kapłanów, którzy są podejrzani w sposób jakiś prawdopodobny o takie przestępstwo.
Ale też słyszymy o przypadkach sprzed lat 30, nawet czasami więcej, które już nie podlegają jurysdykcji, to znaczy one już zostały przedawnione w sensie prawa karnego. No i tutaj nigdy nie zapadnie prawomocny wyrok. Jak do takich spraw podchodzić?
Kościołowi zależy na tym, żeby wyjaśnić wszystkie sprawy na tyle, na ile one są możliwe do wyjaśnienia, bo wraz z latami upływa też możliwość, znaczy zmniejsza się możliwość przeprowadzenia odpowiednich dowodów czy procesów. Ale jeśli chodzi o normatywę kościelną, według prawa kanonicznego nie jest przedawnieniem absolutnym. To znaczy, że ponieważ jest przedawnione, to w ogóle się tym nie zajmujemy. Tylko Stolica Apostolska zobowiązała przełożonych, żeby nawet przedawnione fakty, wszystkie fakty zgłaszane, zgłaszać, które są prawdopodobne, zgłaszać do Stolicy Apostolskiej, która decyduje o tym, jak dalej postępować i w przypadkach, które z perspektywy czasu nawet, ale dzisiaj wydają się drastyczne, Stolica Apostolska znosi, czyli Kongregacja Nauki Wiary znosi przedawnienie i wtedy zobowiązuje do przeprowadzenia procesu najczęściej administracyjnego. Z tym, że oczywiście w zależności od wieku sprawcy, czy powiedzmy, że to jest bardzo stary człowiek, no to też kara musi być odpowiednio inna, czy odpowiednio jakoś dostosowana do tego faktu, że przestępstwo miało miejsce powiedzmy x lat temu.
I też podejście jest chyba ważne, bo ja nie słyszałem o przypadku, żeby ksiądz sam się jakoś przyznał, wykazał się skruchą tak publicznie. To takie chyba niezwykle rzadkie.
Publicznie może nie, ale nie są to częste przypadki, ale słyszałem o takich, że powiedzmy pojedynczy księża, zanim jeszcze zostali odkryci gdziekolwiek, zgłosili się do przełożonej, mówiąc, że popełnili takie przestępstwo. Również u nas, tak.
Jak to wygląda w tej chwili w kwestii odpowiedzialności karnej? Dlatego, że sami księża, którzy są podejrzani o pedofilię, nie stać ich czasami na zapłacenie odszkodowania. Środowiska związane z ofiarami postulują, żeby to diecezje były odpowiedzialne.
Zgodnie z prawem polskim, oczywiście przełożeni czy instytucja jest również odpowiedzialna, jeżeli jest udowodnione zaniedbanie. Nie może to być zasada generalna, bo to przewróciłoby po prostu zupełnie system prawny i jakiejkolwiek sprawiedliwości. Znaczy nie można wprowadzić odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast Kościół w sposób zdecydowany mówi o pomocy ofiarom, czyli o tym, że koszty terapii i inne rzeczy, jeżeli sprawca nie może tego pokryć, bo nie ma takich środków odpowiednich, to przejmuje takie rzeczy diecezja czy zakon. Natomiast wszystkie inne sprawy no, muszą być jednak regulowane według ustawodawstwa.
Skąd się biorą właśnie takie opinie, że Kościół nie chce współpracować z ofiarami? Procedury kościelne czasem są takie, że na przykład kuria czy sądy kościelne nie chcą udostępniać dokumentów związanych z podejrzanymi, z tych przesłuchań, które były wcześniej przeprowadzone.
To są bardzo ogólne, że tak powiem, oskarżenia. Nie chodzi mi o to, żeby negować, czy były, czy są popełniane błędy. W każdym razie na pewno się uczymy. Z pewnością były czy mogą się zdarzyć błędy, dlatego się uczymy, powiedzmy, szkolimy tych ludzi, którzy są delegowani do przyjmowania zgłoszeń, żeby to umieli robić, żeby powiedzmy umieli potraktować osoby w sposób odpowiedni, żeby zmniejszyć wystawienie ofiary na ryzyko powiedzmy stresu i tak dalej.
Takich spotkań z księżmi pewnie bardzo dużo w tej chwili ojciec ma. To jest prewencja, podejrzewam bardziej.
Tak, to jest prewencja, ale to powiedzmy, no musimy też widzieć, że jesteśmy na początku powiedzmy takiego systemu, budowania tego systemu, który z pewnością stanie się powszechny za kilkanaście lat. Ja nie mogę być jedynym człowiekiem, czy parę osób ze mną związanych, z którymi ja współpracuję, którzy będą się tym zajmować, tylko to trzeba wykształcić osoby, które byłyby w stanie w diecezjach, w zakonach prowadzić tego typu szkolenia. Więc ja i moi współpracownicy, no to informujemy na temat przede wszystkim, jakie jest doświadczenie Kościoła i jaka jest wola Kościoła wyrażona w prawie kanonicznym, w dokumentach. To jest rzecz do rozbudowania cały ten system. Prawdopodobnie pójdziemy też w kierunku e-learningu i tak dalej, ale to jest kwestia stopniowa przyszłości. Na razie w tej chwili się koncentruję na tym, żeby przygotować porządny program studiów podyplomowych dla takich, nazwijmy to, operatorów prewencji, to znaczy ludzi, którzy będą taką prewencję prowadzili. I to nie jest zamierzone tylko dla samego Kościoła czy dla instytucji, tylko po prostu no, prewencję trzeba prowadzić wszędzie, ona ma wszędzie mniej więcej jednakową charakterystykę musi mieć, prawda? Musi być skuteczna, musi być profesjonalna i tak dalej. No. A z drugiej strony, jeśli chodzi o Okler, no to ta najważniejsza prewencja to jest przy przyjmowaniu kandydatów, przy formacji kandydatów, dlatego że wiemy, że sprawcy takich przestępstw to nie są sprawcy preferencyjni, to znaczy większość z nich to nie są sprawcy, mówi się o pedofili, pedofile i tak dalej, ale to jest straszne uproszczenie, dlatego że powiedzmy większość sprawców to nie są pedofile i nie są to efebofile, tylko są to sprawcy tak zwani sytuacyjni, to znaczy, którzy z różnych powodów, konfliktów wewnętrznych, emocjonalnej niedojrzałości, psychoseksualnej niedojrzałości, powiedzmy z powodu uzależnień, nierozwiązanych problemów, nieumiejętności reakcji na stres, wchodzą w tego typu relacje. I w związku z tym tego typu relacje, czy szukają takich typów relacji. Dlatego to jest sprawa bardzo złożona, którą język niestety taki ogólny upraszcza, ale nie powinno się tego tak robić.
Naszym gościem był dziś ojciec Adam Żak, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży w Polskim Episkopacie. To wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień.